Wojtek Suleciński, witam Państwa. Będziemy się spotykać o tej porze, mam nadzieję w każdą sobotę, aby porozmawiać o tym, jak działa świat. Będzie to rodzaj programu, który będzie próbował odpowiedzieć o tym, jak wygląda dzisiejsza sytuacja cywilizacji, polityki, historii, ekonomii, różnych razem wydarzeń, które dotyczą często odległych, a często bliskich krajów Polsce. Dziś chciałbym, żebyśmy się przenieśli na Bliski Wschód. Moim gościem jest profesor Rafał Ożarowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Dużo się zdarzyło w ostatnim czasie, a dzisiejszej nocy też sporo. Po prawie 5,5 roku wojny domowej w Syrii, po raz kolejny niestety, mamy nadzieję na to, że ta wojna ma szansę się skończyć. John Kerry i Siergiej Ławrow uzgodnili dzisiejszej nocy w Genewie wstrzymanie wszelkich wrogich działań w Syrii, rozpoczynając od wschodu słońca w poniedziałek 12 września. Trochę na ten wschód słońca czekamy. Powiem w ten sposób. Wojna, która zaczęła się z powodów, które rozumiemy, bo tak naprawdę wszyscy pamiętamy chyba jeszcze emocje, które towarzyszyły arabskiej wiośnie i całej masie zrozumienia dla ludzi, którzy poszukiwali więcej wolności w krajach, w których żyli. No ale potem przeżyliśmy głębokie rozczarowanie tym, co zdarzyło się w różnego rodzaju krajach zarówno Bliskiego Wschodu, jak i Północnej Afryki. No a potem przeżyliśmy też my w Europie coś, co było chyba jednym z bardzo ważnych wydarzeń zmieniających nasz pogląd na wiele spraw, czyli falę uchodźców, która w dużym stopniu także była spowodowana tymi wydarzeniami zarówno w Syrii, ale także w Libii.
Dokładnie. No, kwestia Syrii to jest temat, który praktycznie towarzyszy nam, tak jak pan redaktor tutaj wskazał, ponad 5 lat. I w zasadzie w różnej formie. No, najpierw jeśli chodzi o działania wojenne, które tam miały miejsce, początkowo wydawało się przecież, że to będzie kontynuacja arabskiej wiosny i reżim Asada być może szybko upadnie, tak jak inne. No ale ze względu na inną, że tak użyję tego słowa, konfigurację polityczną, w jakiej się on znajdował, czyli silne wsparcie Rosji, tutaj współpraca z Iranem bardzo bliska, również dobre relacje z Chinami, spowodowało to, że ten reżim trzymał się mocno, pomimo tego, że opozycja była też dobrze zorganizowana i wspierana przez Stany Zjednoczone i inne państwa europejskie. Porozumienie, które zostało zawarte, możemy zakładać, że ono będzie długotrwałe i przyniesie jakiś konkretny rezultat, chociaż wszystko się może zdarzyć. Już jedno porozumienie takiego typu mieliśmy, też wypracowane właśnie na bazie tutaj relacji rosyjsko-amerykańskich. To był początek roku, luty tego roku. Okazało się, że ciężko było to porozumienie utrzymać ze względu na też różnice, daleko idące różnice między siłami reżimu Asada a opozycją, jeśli chodzi o utrzymanie warunków, dotrzymanie w ogóle warunków tego porozumienia.
Jeśli mielibyśmy powiedzieć, co zmieniło się od wiosny do teraz, to ja bym zaryzykował twierdzenie, że opozycja pewnie jednak jest trochę słabsza.
Możliwe, że jest słabsza. Ja bym upatrywał tutaj mimo wszystko trochę pewnej reorientacji w postawie USA i Rosji jednak mimo wszystko, bo od tego wszystko zależy. Jeśli Amerykanie i Rosja by się nie dogadali ze sobą w kontekście porozumienia, no to umówmy się, nie zrobiłaby tego opozycja i reżim Asada. Oni mogą tylko zaakceptować warunki, bądź mogą mieć zastrzeżenia i ich nie zaakceptować.
Znaczy ja za chwilę chciałbym spytał pana profesora o takie pogdybanie, znaczy co tak naprawdę zdarzy się z reżimem Assada, ale chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o tym wszystkim, co wydarzyło się w ciągu tych 5,5 roku i co spowodowało swoiste kolejne elementy efektu domina. Przypomnę, że ta wojna w Syrii zreanimowała i przekształciła ją w zupełnie co innego wojnę domową w Iraku. Otworzyła na zupełnie innym poziomie dyskusję na temat przyszłości Kurdów. Parokrotnie już zmieniła relacje pomiędzy Turcją a tym obszarem, o którym rozmawiamy. W bardzo dużym stopniu zaniepokoiła Izrael i uczyniła z niego kraj, który właściwie sam już teraz nie wie, czy się cieszyć z upadku sąsiednich reżimów, czy się raczej martwić tym, co się w tej chwili w tej próżni dzieje. No i wreszcie otworzyło całą masę różnych zdarzeń, które doprowadziły nas do doświadczeń lata zeszłego roku, czyli miliona uchodźców, którzy przechodzili przez Bałkany i kierowali się w stronę Niemiec i Szwecji.
Dokładnie, ale sama wojna w Syrii, jak przyjrzymy się bliżej, to trzeba to powiedzieć wprost, jest to konflikt międzynarodowy, o bardzo dużym ciężarze takim gatunkowym. W sensie takim, że on oddziałuje nie tylko w regionie Bliskiego Wschodu na poszczególne państwa sąsiednie czy sąsiadujące z Syrią bezpośrednio i na cały region, ale on oddziałuje tak naprawdę na politykę mocarstw względem siebie. I to, co dzieje się poprzez uchodźców oczywiście również w Unii Europejskiej i to, co dzieje się w każdym kraju w zasadzie europejskim. Więc sama wojna w Syrii jest takim trochę konfliktem, który ma wymiar globalny, rzekłbym nawet w tej chwili. I tak to trzeba przyjąć. Jeśli dwa mocarstwa, które mają zdolność oddziaływania w regionie Bliskiego Wschodu, muszą dojść do kompromisu między sobą w tych sprawach wojny syryjskiej, no to świadczy o tym, że jednak jest to konflikt o ważnym i dużym charakterze międzynarodowym.
Ale jeśli mielibyśmy popatrzeć z kolei do wewnątrz tej Syrii, ona oczywiście w toku tych 5,5 roku się straszliwie zmieniła. Ogromna część uchodźców, która dziś przebywa w Libanie czy w Turcji, no to zmieniło demografię, prawda? Zmieniło także strukturę religijno-polityczną, dlatego że uchodźcami w bardzo dużym stopniu są mniejszości, prawda? Ale te mniejszości istniały. To był kraj, który jak na warunki Bliskiego Wschodu był krajem niezwykle zróżnicowanym wewnętrznie.
Tak jest. Znaczy, wojna zmieniła Syrię nieodwracalnie. Ta Syria sprzed wojny, sprzed 2011 roku już nigdy nie będzie taka teraz po wojnie. Powiedzmy, jeśli ona się zakończy. To już będzie zupełnie inny kraj. Poza tym, pomimo różnic, prawda, etnicznych, religijnych, no trzeba brać pod uwagę też, że nawet jeśli jakiś odsetek, czy to spory, czy mniejszy, czy większy odsetek ludności wróci do tej Syrii, to i tak będzie jeszcze ten efekt powojennych animozji, wzajemnej nienawiści. Coś, co jest zjawiskiem normalnym, nawet spójrzmy na przypadek Bałkanów, prawda? Lata 90. Musi upłynąć ogromny czas, żeby potem gdzieś koegzystować. No i na jakich zasadach właśnie ta Syria ma funkcjonować? To jest też zasadnicze pytanie. Tutaj pan redaktor wspomniał o wielu ważnych elementach. No Kurdowie, kolejna kwestia, która się pojawia przy okazji wojny w Syrii. Oni stworzyli przecież własną autonomię na północy w Syrii, uczestniczyli i uczestniczą w walkach z państwem islamskim cały czas. Turcja była niechętna temu oczywiście, żeby oni tworzyli własną autonomię, bo każda kurdyjska autonomia to nie zjawisko, które nie leży w interesie państwa tureckiego.
Znaczy ja jako ten człowiek wrażliwy na paralelność dziejów narodów z moim własnym, muszę powiedzieć, że jestem pewnym partyzantem sprawy kurdyjskiej, bo kraj, który podzielony jest i to nie tylko na 3, tak jak my byliśmy w XIX wieku, a na kilka państw i mający bardzo podobny demograficzny potencjał jak Polacy w XIX wieku, no myślę, że jakoś zasługuje na dyskusję na temat, czy nie powinien mieć jakiejś swojej państwowości, niezależnie od tego, że bardzo długie przebywanie w różnych miejscach i w różnych krajach spowodowało, że mamy do czynienia z różnymi kurdyjskimi społecznościami, których reakcje na choćby to zdarzenie też są bardzo zróżnicowane. Przypomnijmy, jak wygląda sytuacja Kurdów w Turcji, jak wygląda w Syrii, a jak wygląda w Iraku.
Jak najbardziej, oczywiście, ona jest różnorodna. Chyba w Iraku ta sytuacja jest paradoksalnie najlepsza, dlatego że oni mają bardzo długą już historię swojej autonomii. Fundamenty państwowości tam istnieją. Zresztą były też tutaj projekty, żeby rozpisywać referendum niepodległościowe w Kurdystanie Irackim. Ale i tak wracając do historii jeszcze, ja myślę, że oni najbliżej w ogóle tego dyskursu o swojej sprawie, tej debaty międzynarodowej, to byli w latach 20., kiedy był traktat w Lozannie, prawda, który potem był zastępowany innymi układami.
Zwycięstwo Atatürka spowodowało, że sprawa kurdyjska nie została na powrót podjęta.
Tak jest, dokładnie. Natomiast wtedy jeszcze nad tym dyskutowano, widziano możliwość taką, żeby to Kurdów zorganizować w jedno państwo. Natomiast współcześnie, ja powiem szczerze, czy jest to możliwe, niestety chyba sceptycznie do tego odnoszę. Tutaj są zbyt duże interesy wielu różnorodnych państw, nakładające się na siebie też i kolidujące w ogóle z interesami społeczności kurdyjskiej. Zresztą sami Kurdowie w tej chwili po ładnych już kilkudziesięciu dekadach życia pod administracją wielu różnych państw, no też nie tworzą takiej całości, prawda? Mówimy, że oni mają prawie 40 milionów ludzi jako naród, jeden z największych narodów bez państwa, ale czy oni są jednolici, czy oni są tak naprawdę zwartą strukturą? No nie są. Ci Kurdowie tureccy...
Po 123 latach Polacy też nie byli.
Też nie byli, ale mi się wydaje, że tutaj w przypadku Kurdów chyba te podziały, też pamiętajmy, tam są silne podziały plemienne, różne podziały rodowe. No, to jest struktura społeczna trochę inna niż mimo wszystko Polska na początku XX wieku.
Po 15 minutach rozmowy nie użyliśmy jeszcze słowa ISIS tak naprawdę, czyli państwo islamskie jako tematu, ale tak naprawdę to jest temat kluczowy dla tej sytuacji, która jest na tym obszarze geograficznym.
Tak jest. Ja powiem od razu tak może dość tutaj ostro, że całkiem niedawno, bo kilka miesięcy temu, czytałem taki artykuł jednego z ekspertów amerykańskich, który przewidywał, że ISIS się rozpadnie w ogóle jako państwo, no nie przetrwa do końca 2016 roku. Ja nie ukrywam, że wierzę w to, że ISIS się rozpadnie i że jest to taka efemeryda trochę, która powstała na bazie słabości i Iraku, i potem Syrii, i w wyniku zaistniałych okoliczności, które
wypełniła przestrzeń pustą.
Tak jest, przestrzeń polityczną, militarną w państwach, które po prostu były za słabe, żeby kontrolować swoje terytorium i sprawować swoją funkcję.
Czy one odzyskują tę siłę, czy też tak naprawdę są mobilizowane do tego przez zewnętrzne czynniki?
Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nie odzyskują, no bo Irak jest państwem słabym w dalszym ciągu. Państwem, które nie jest w stanie udźwignąć swojej państwowości po wycofaniu się wojsk amerykańskich definitywnie w 2011 roku. Pozostałe struktury, wszystko zorganizowane na rzecz demokratyzacji, no ale to poszło w innym kierunku. Zresztą trudno czasami się temu dziwić, bo to już jakby temat jest trochę na inną może okoliczność. Myślę, że ISIS powstało właśnie w wyniku tego, że to państwo nie radziło sobie ze swoją państwowością jako podmiot. I Syria została też tutaj objęta obszarem działalności ISIS, no, z racji konfliktu wewnętrznego, no jakby też utraty możliwości kontroli swojego terytorium. Dzisiaj ISIS jest trochę w odwrocie, ale jest to efekt tak naprawdę działań międzynarodowych, działań i nie tylko tam gdzieś Kurdów na północy, ale przede wszystkim zaangażowania tureckiego. No i dzisiaj również możemy mówić o tak zwanym istniejącym, czy już niedługo, prawdę mówiąc, chyba istniejącym tym centrum koordynacji wspólnej rosyjsko-amerykańskiej na rzecz zwalczania właśnie państwa islamskiego między innymi.
Że już nie będą wzajemnie się bombardować oddziały amerykańskie i rosyjskie, a raczej bombardować wspólne cele?
Powiem tak, myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że to ISIS to było też taką kartą przetargową. W pewnym sensie, patrząc z punktu widzenia rosyjskiego, to może dobrze było w pewnym czasie, żeby to ISIS gdzieś trochę rozprzestrzeniło swoją aktywność kosztem opozycji, więc nie za bardzo Rosjanie chcieli się angażować w różnych okresach czasu w bombardowanie pozycji ISIS. Taki użyteczny element trochę dla rozgrywki międzynarodowej. O, tam jest jeszcze wiele innych zależności. Wiadomo też, że swoje tutaj, że tak powiem kolokwialnie, 5 groszy Arabia Saudyjska dołożyła do tego, że ISIS istnieje. Bo teorie są oczywiście tutaj różne, ale no, chyba nie można zaprzeczyć temu, że Saudyjczycy też chcieli osłabić reżim Asada, a silne państwo irackie też nie jest w interesie Arabii Saudyjskiej.
Przypominam, że moim gościem jest dzisiaj profesor Rafał Ożarowski z Uniwersytetu Gdańskiego, że słuchacie państwa nowej audycji w Radiu Gdańskie, Jak działa świat. Ja się nazywam Wojciech Suleciński i spróbujemy dzisiaj porozmawiać o tym, co dzieje się w Syrii, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a będziemy rozmawiali o różnych problemach międzynarodowych, politycznych, gospodarczych, cywilizacyjnych, zawsze w sobotę o tej porze. Panie profesorze, chcę spytać o taki kontekst, który się w tym wszystkim pojawia. Znaczy, czy odpowiedzialność świata wobec tego obszaru geograficznego, politycznego, ale także właśnie cywilizacyjnego. No to mamy do czynienia z kolebką cywilizacji. Istnieje czy nie? Znaczy, czy to jest trochę tak, że jak patrzymy na tych dwóch potężnych polityków, jakimi są John Kerry i Siergiej Ławrow, to powinniśmy uważać, że to jest coś dziwnego, tajemniczego, że to są takie światowe spiski? Czy jest zupełnie oczywiste, że to jest zmartwienie wszystkich i w związku z tym wszyscy muszą rozwiązać ten problem i że te silne państwa mają obowiązek zaprowadzić na powrót tam jakiś rodzaj ładu, porządku, no i funkcjonowania tego państwa jednego, drugiego i trzeciego, bo tak naprawdę mamy do czynienia z destabilizacją i Syrii i mamy do czynienia z destabilizacją Iraku i paradoksalnie też niewielkiego i trochę zapomnianego w tym całym zamieszaniu kraju, którym jest Liban i który jest największą ofiarą tej wojny, dlatego że jest tam najwięcej uchodźców.
Dokładnie tak jest. Natomiast ja tutaj się odniosę do tej bardzo ciekawej tezy. Pozwolę się nie zgodzić z tą tezą, ponieważ gdyby politycy rosyjscy i amerykańscy brali odpowiedzialność za to, co się dzieje w Syrii, to już w 2011 roku mielibyśmy takie spotkanie, czy w 2012 najpóźniej, które by kończyło działania wojenne, czy byłoby próbą rozwiązania konfliktu. Pamiętajmy, że wcześniej tego nie było. Wprost przeciwnie, Rosja z Chinami wetowali razem projekt rezolucji, która miała na celu ograniczyć działania zbrojne w Syrii. Natomiast dzisiaj to jest taki efekt tego, że po pierwsze, no świat też jest już trochę może i zmęczony tym, co się dzieje w Syrii, ale też pamiętajmy ostatnio te doniesienia po tych bombardowaniach, które robiły wrażenie. Jeśli pokazywano te dzieci, które były wynoszone z gruzów w stanie takiego szoku, organizacje międzynarodowe powołują cały czas się tutaj na straty wśród ludności cywilnej, na gehennę w zasadzie ludności cywilnej podczas tej wojny. Prawda jest taka, że ja bym był taki bardzo tutaj realistyczny w swojej ocenie i bym uznał, że porozumienie rosyjsko-amerykańskie wynika z trzeźwych, jasnych, racjonalnych interesów obydwu stron, a tak naprawdę gdzieś tam altruistyczne rozwiązywanie spraw Syrii i spraw cierpienia, prawda, przy okazji ludności cywilnej, no jest czymś, co jest dodatkiem do tego w rzeczywistości.
No ja myślę, że to zdjęcie tego małego chłopca, który siedzi na tym krzesełku i jest cały zakurzony, poraniony i pokrwawiony, to jest oczywiście jeden ze znaków tej historii, ale mieliśmy już tych znaków sporo. Mieliśmy to dziecko wyrzucone przez falę na brzeg jako symbol tej opresji związanej z uchodźcami i ucieczką przez Morze Śródziemne. W tej samej Syrii mieliśmy moment, kiedy wydawało się, że świat nie pozostanie obojętny, czyli moment, kiedy użyto po raz pierwszy broni chemicznej w sposób jawny i okazało się, że zakończyło się to tylko, no, jakby to powiedzieć, przedziwnym procesem, w którym okazało się, że w tym całym syryjskim zamieszaniu świat jest w stanie z tej Syrii zabrać broń chemiczną i ją nawet zniszczyć. I to odbyło się bardzo sprawnie. Za to uratowanie Syryjczyków i jakaś próba ustabilizowania tego państwa okazała się zupełnie ponad siły tych, którzy tak dobrze potrafili sobie poradzić z tą bronią chemiczną.
Świat jest w stanie, moim zdaniem, zrobić wszystko, jeśli będzie chciał wspólnie działać. Jeśli Rosjanie, tak jak ja już to zaznaczyłem wcześniej, jeśli Rosjanie i Amerykanie, przede wszystkim, bo to jakby o tych dwóch podmiotach jest mowa w kontekście syryjskim. Bo jeśli mówimy o Turcji, która swoją rolę też odgrywa, jeśli mówimy o Wielkiej Brytanii czy o Francji, to są istotne podmioty w tej sprawie syryjskiej. Ale klucz do porozumienia wiedzie właśnie przez Moskwę i Waszyngton, tak naprawdę. I nie ma innej tej możliwości. Jeśli Amerykanie się nie porozumieją z Rosjanami w sprawie syryjskiej, to tam będzie cały czas konflikt. To od nich tylko i wyłącznie zależy. I myślę, że gdyby świat chciał, świat, czyli USA i Rosja w tym przypadku, rozwiązać sprawę syryjską i ograniczyć działania zbrojne, które przyczyniały się do ogromnego cierpienia ludności cywilnej, to by zrobił to dawno. Tylko musi być albo wola dwóch stron, albo nie może być daleko idącej kolizji interesów.
Znaczy ja przypomnę oczywiście jako pragmatyk, że Amerykanie są na 2 tygodnie przed pierwszą debatą przed wyborami prezydenckimi i nie bardzo wydaje mi się to czas do podejmowania jakichś strategicznych decyzji. Rosja, wydaje mi się, że chyba jest lekko, jakby to powiedzieć, sparzona tym, co się zdarzyło. Ja przypominam, że kilka miesięcy temu, kiedy ogłosiła, że wysyła swój kontyngent wojskowy do Syrii, Odnosiłem takie wrażenie, że Władimir Putin miał takie przekonanie, że militarnie i orężnie rozwiąże ten konflikt na oczach świata i zaoferuje nowy paks rosyjski na Bliskim Wschodzie w ciągu kilku miesięcy. I to się też nie spełniło.
No oczywiście, że się nie spełniło. Powiem tak, polityka jest takim obszarem, gdzie my nie do końca też wiemy, co tam między nimi jest ustalone, bo jeśli oni ustalają porozumienie w sprawie Syrii, to nigdy nie wiadomo w kulisach, czy w kuluarach, co jeszcze ustalili między sobą, bo ja się nie dziwię oczywiście, że Amerykanie nie podejmują przed wyborami jakichś radykalnych działań w tej chwili, no bo to jest kwestia wyjątkowej wagi. Przed wyborami raczej trzeba być ostrożnym i delikatnym i nikt nie będzie chciał rozwiązywać nagle problemów, które mogą zaowocować jakąś stratą wyborczą dla którejś ze stron. Natomiast w przypadku Rosji, pamiętajmy tak, że Rosja ma świadomość tego, że jedynym państwem, które może zrobić jej krzywdę w formie gospodarczej, są Stany Zjednoczone przede wszystkim. I być może, tego ja nie wiem, ale być może gdzieś tam w kuluarach ustalono, że Rosja ustąpi, zgodzi się na porozumienie z Amerykanami w sprawie Syrii przed wyborami, żeby urzędujący prezydent mógł jeszcze pokazać to, że mimo wszystko, że już trwa kampania, a działamy i sprawa syryjska jest na dobrej drodze, jeśli chodzi o jej rozwiązanie.
Że jest godny pokojowej Nagrody Nobla.
Choćby nawet tak, naturalnie. Ale również w kuluarach mogło być ustalone, że Amerykanie w późniejszym czasie albo za jakiś czas będą inaczej podchodzić tutaj do kwestii rosyjskiej względem Ukrainy i może te ich działania na rzecz ograniczania gospodarczego Rosji przybiorą bardziej liberalny wymiar i to po prostu tak będzie funkcjonować.
Z wielkiej polityki chciałbym, żebyśmy jeszcze jednak powrócili na Bliski Wschód. Chcę spytać o to, co dzieje się w Turcji. Ja przypomnę, że w tej sprawie syryjskiej Turcja wydawała się mieć swoje określone zdanie. Przypomnijmy też, że Turcja ma pewnego rodzaju historyczne zaległości. Znaczy jest krajem, który kiedyś rządził całym basenem Morza Śródziemnego bez mała, a szczególnie jego południową i wschodnią częścią. Że te pozostałości mają też pewien charakter realny dzisiaj, czyli są ludzie, którzy czują się Turkami albo czują się związani z Turcją i mieszkają w takim kraju jak Syria. I że takie poczucie, że było się kiedyś tym wielkim bratem, pozostaje zarówno w Turcji, jak i w tych krajach, które dziś są krajami suwerennymi i niepodległymi.
Na pewno tak. Turcja ma wielkie aspiracje, żeby być mocarstwem regionalnym. Zresztą ma ku temu potencjał. To jest bardzo duże państwo, prężnie rozwijające się gospodarczo. Jakby nie patrzeć, spojrzymy na dane statystyczne, na współczynniki, to jest duży progres.
Chiny i Turcja.
Tak, Turcja tak.
10% wzrost gospodarczy przez 15 lat.
Dokładnie, państwo, które ma 80 milionów ludzi praktycznie w tej chwili. Państwo, które dobrze rokuje na przyszłość w tych sprawach gospodarczych. Państwo, które ma tą bazę historyczną, że było mocarstwem i ma do tego w tej chwili taką jakby predyspozycję, żeby tym mocarstwem być w dalszym ciągu i tutaj też rozgrywać pewne karty polityczne. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że Turcja to porozumienie przyjęła z dużym zadowoleniem. Pomimo, że w wielu przypadkach, w wielu różnych planach, gdzie próbowano nakreślić, jak ta Syria ma wyglądać w przyszłości, że to będzie na przykład federacja, Kurdowie będą mieli jakąś część składową. Turcja protestowała bardzo silnie. Teraz jest duża przychylność ku temu porozumieniu. Też oczywiście tutaj taką małą teorię spiskową muszę dodać, bo myślę, że na pewno Amerykanie z Turcją konsultowali też te sprawy. I to na bieżąco było omawiane. Turcy dobrze wiedzieli, jak to porozumienie...
Ale czy Amerykanie konsultowali, czy teraz Rosjanie? Bo przypomnę, że w toku tej wojny syryjskiej mieliśmy takie trzy epizody. Wiele wskazuje na to, że na początku Turcja była i jej prezydent Erdogan gwałtownym przeciwnikiem ładu panującego w Syrii i prezydenta Syrii.
No to dobrze. Może faktycznie tutaj skreśliłem Rosjan z tego układu z Turcją, Ale zobaczmy, jak to się rozgrywało. Przecież to Turcy zestrzelili rosyjski samolot.
No to prawda.
A teraz okazuje się, że są dobrymi partnerami polityczno-gospodarczymi.
I zdarzyło się to w ciągu kilku miesięcy.
Dokładnie. Więc te karty polityki bardzo szybko się zmieniają. Potrafią nas zaskakiwać nawet, że nie jesteśmy w stanie do końca nadążyć za tym. Czasami się zastanawiamy, o co tam chodzi, prawda, z tym wszystkim. I mi się wydaje jednak, mimo wszystko, będę się upierał przy tej tezie, że porozumienie rosyjsko-amerykańskie oczywiście jest tutaj fundamentalną kwestią wypracowaną przez te dwa państwa, ale Turcja gdzieś tutaj miała w tym swój udział. Czyli nie sądzę, żeby całkowicie bez informowania partnera tureckiego o postępach w rozmowach, o treści, jakie to porozumienie zawiera, żeby nie było takiego konsultowania się mimo wszystko gdzieś tam, czy informowania choćby nawet.
Czy los Syrii tak naprawdę jest czymś, co można byłoby zaplanować przy takim politycznym stoliku gdzieś tam w Genewie, czy w Moskwie, czy w Waszyngtonie? Czy, mówiąc najkrócej, to jest taka sytuacja, w której sami Syryjczycy i uczestnicy tego sporu są na tyle zmęczeni, że mocarstwa są w stanie im narzucić swoją wolę i powiedzieć im, no powiedzmy, ten kawałek łąki idzie dla tych, tamten kawałek łąki dla kogoś innego.
Myślę, że zdecydowanie tak. Dlatego, że Syryjczycy sami są po prostu trochę zakładnikami interesów międzynarodowych. A ta wojna jako rozgrywający się dosłownie interes międzynarodowy, przeciąganie liny, kto ugra więcej między Rosją a USA, ewidentnie to widać od samego początku. Turcja jest też tutaj graczem istotnym, bo jako państwo sąsiadujące z Syrią. Ewidentnie trzeba na to wskazać, że samo zresztą ustalenie porozumienia wychodzi od dwóch stron, a dopiero akceptacja jest przez opozycję i stronę rządową. Czyli to nie jest przygotowane przez stronę rządową czy przez opozycję i potem mocarstwa ewentualnie konsultują to między sobą i czy to tak może być, czy to spełnia warunki, żeby było dochowane to, czy dotrzymane to porozumienie. W tym przypadku widać, że to idzie od drugiej strony, prawda? Mocarstwa ustalają coś ze sobą, a ci biedni Syryjczycy muszą to po prostu zaakceptować. I mi się wydaje, że nawet jeśli coś tam w jakiejś sprawie protestują, czy czemuś się chcą przeciwstawić, to i tak interes między dwoma państwami jest najważniejszy. Oni w końcu będą musieli w takiej czy innej formie zaakceptować. Zresztą zaakceptowali to.
Gdy mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jaki los czeka Syrię, to jest państwo podzielone na strefy bezpieczeństwa z udziałem politycznym na przykład tych wielkich mocarstw, czyli że na przykład gdzieś tam Turcy zachowują jakiś garnizon, a gdzieś Rosjanie i że to jakoś może funkcjonować?
Powiem szczerze, że ja jestem, użyję tego słowa w ogóle, powiem tak, trochę przerażony tym, co w Syrii w ogóle może w przyszłości być, dlatego że ja sobie nie wyobrażam, że to państwo będzie normalnie funkcjonować. No bo zdajmy sobie dwa podstawowe pytania. Jaki miał być rząd? Rząd wspólny? Nie wierzę w to, że opozycja będzie zasiadać razem z przedstawicielami reżimu Asada. W ogóle rządy Asada na terytorium Syrii, kontrolujące całość państwa, no są wykluczone oczywiście. Jak to miałoby się teraz rozgrywać, prawda? Jak to miałoby się kształtować? To są pytania, które są najtrudniejsze, bo zawrzeć rozejm i porozumienie takie wojskowe, powiedzmy gdzieś tam, czy porozumienie polityczne w tym przypadku, jest łatwo. Trzeba je dotrzymać, utrzymać to porozumienie, utrzymać rozejm, który jest warunkiem wynikającym oczywiście z jakichś tam ustaleń. Ale co dalej? Jak ukonstytuować z tego wszystkiego na nowo państwo?
Czy państwo to asadowskie ograniczone na przykład tylko i wyłącznie do obszarów alawickich, to byłby takie rozwiązanie, które ktoś mógłby zaakceptować? Czy to jest raczej tak, że z kolei tego oni nie zaakceptują? Bo przypomnę, że ostatnio przy wsparciu rosyjskim udało im się znacznie wykroczyć poza ten obszar i dziś kontrolują oni bardzo duży obszar kraju tak naprawdę, spychając tę opozycję i Kurdów właściwie na pozycje, które są bardzo ograniczone do takich stref bezpieczeństwa.
Tak, tylko że odpowiedzmy sobie może w ten sposób, jeśli strony dalej by się zaangażowały zewnętrzne w pomoc jednej i drugiej stronie, to oni by oczywiście cały czas ze sobą walczyli na zasadzie przeciągania liny trochę. I to by trwało rok, dwa, trzy i dalej jeszcze. Natomiast w tej sytuacji przed każdym porozumieniem warto sobie chyba coś tam jeszcze wykroić jak najwięcej, potem twierdząc, że to jest już nasze. To jest taka zasada. Natomiast ja powtarzam jakby po raz tutaj kolejny, odnosząc się do przyszłości Syrii, no nie wyobrażam sobie tutaj tego Syrii jako państwa takiego jednolitego monolitu z jedną centralną władzą. Mówi się o federacji, konfederacji, są to różne pomysły różnych ekspertów i polityków i tak dalej, ale w rzeczywistości mam takie przeczucie, że chyba Syria podzieli los Iraku, który nie jest państwem stabilnym, trwałym, z centralną, silną władzą, jest państwem podzielonym i Syria też takim podzielonym państwem w przyszłości prawdopodobnie będzie. Będzie słabym ogniwem kolejnym. No, może Izrael z tego powodu się ucieszy, że nie będzie miał silniejszego, że tak powiem, rywala po drugiej stronie, aczkolwiek każda destabilizacja w Syrii i niepewność, co będzie w przyszłości, też działa dla nich jednak negatywnie.
No pojawiło się słowo Izrael, ale chętnie jeszcze o tym do tego wrócę, ale żeśmy zupełnie zbojkotowali bardzo ważny czynnik na tym obszarze, czyli kraj, który pan niedługo odwiedzi, czyli Iran. Kraj, który jest w tej chwili odradzającym się mocarstwem tego, na tym obszarze. O wielkim potencjale i który po zniesieniu sankcji staje się w tej chwili bardzo ważnym czynnikiem, myślę, porównywalnym trochę z Turcją.
Na pewno tak. Mi się wydaje, że Iran wchodzi do światowej polityki w tej chwili. Polityki i do światowej, wraca na te światowe rynki gospodarcze jednocześnie, bo to też poniekąd jest polityka w dużej mierze. Zresztą całkiem niedawno przypłynął tutaj irański tankowiec z ogromną ilością ropy. To jest taki znak czasu. Iran to jest też ciekawa moim zdaniem teza, ale Iran chyba na tym porozumieniu mimo wszystko wyszedł najlepiej z całej grupy państw na Bliskim Wschodzie. Patrząc na różne losy tych państw, patrząc na los Iraku, los Syrii teraz, trochę ten los Turcji zawieszonej między Bliskim Wschodem a Unią Europejską, bo nic innego nie pozostaje, jak traktować Iran teraz w kategorii partnera polityczno-militarnego. No nie każdy musi go tak traktować, ale istnieją przesłanki, że jest w tej chwili państwem, które dołącza w pełni do światowego zbioru podmiotów, które nie podlegają żadnym restrykcjom, ograniczeniom działania, funkcjonowania i tak dalej. Ale to wcale nie oznacza, że Iran nie będzie państwem, które gdzieś nie będzie próbowało odgrywać swojej roli na Bliskim Wschodzie, znaczącej. Reżim Asada, tak na marginesie, czy Syria Asad, to był jedyny polityczny sojusznik Iranu w ogóle przez ostatnie lata. Iran nie miał ani jednego politycznego sojusznika na Bliskim Wschodzie. No, ten reżim Asada jeszcze trwa, ale już nie w formie państwowej. Wprawdzie jest Hezbollah, który jest związany z Iranem, wspiera oczywiście reżim Asada, czy wspiera, już możemy mówić w kategorii, jeśli istnieje to porozumienie w konflikcie. To jest ciekawa też moim zdaniem tutaj odsłona. Jedna rzecz chyba jest istotna. Słabość państw na Bliskim Wschodzie, takich jak Syria, a szczególnie Irak, jest zawsze korzystna, a Irak szczególnie, bo to jest bezpośrednie państwo sąsiedzkie, które kiedyś ograniczało Iran w jego aspiracjach. Toczyła się między nimi 8-letnia, długotrwała wojna, krwawa zresztą, przez tyle czasu zginęło tam około 1 000 000 osób. A w tej chwili Irak jest słabym podmiotem, słabym ogniwem geopolitycznym.
No i tak naprawdę rząd w Bagdadzie to jest rząd no dzisiaj bardzo sprzyjający Iranowi, dlatego że jest to tak naprawdę rząd szyicki, który niezależnie od prób rozszerzenia reprezentacji reprezentuje raczej tę grupę etniczną i te związki są chyba zupełnie oczywiste.
Tak, no zdecydowanie. Oczywiście wiadomo, że tutaj też jest podział etniczny. Szyici iraccy to są Arabowie, Irańczycy to są Persowie, prawda? Między nimi jest też dużo historycznych animozji.
Choć z drugiej strony jedni uważają się za panów drugich.
Zdecydowanie tak. No, jedni nie lubią, inaczej mówiąc, Irańczycy nie lubią Arabów, tak samo jak Arabowie nie lubią Irańczyków. I to jest kwestia już tej kilkusetletniej tradycji wzajemnych antagonizmów i wzajemnych, że tak powiem, wzajemnych, nawet czasami nienawiści, rzecz biorąc. Ale Iran to jest państwo, które w tej chwili odbudowywuje swoją pozycję, trzeba powiedzieć. Państwo o ogromnym potencjale gospodarczym, złoża gazu ziemnego, złoża ropy naftowej, możliwości oczywiście eksploatacji i sprzedaży tych wszystkich złóż na rynki światowe bez już żadnych obostrzeń, tak jak to było przez długie, długie lata wcześniej. No państwo 80-milionowe, jednak ogromny rynek, o ogromnym potencjale. No i co jest istotne, państwo, które ma swoje historyczne miejsce na kontynencie azjatyckim, na Bliskim Wschodzie, na całym świecie. Więc to jest taki podmiot, który jakby jest też świadomy swojej wartości i swojego znaczenia historycznego i politycznego.
Gdy miałbym odpowiedzieć, jak działa świat, to w takim razie zadałbym pytanie, dlaczego w takim razie takie czynniki jak Iran, Turcja, czyli takie regionalne mocarstwa, bo co by nie powiedzieć, mamy do czynienia z takimi czynnikami. Pewnie do tej listy regionalnych mocarstw moglibyśmy dopisać Arabię Saudyjską i z pewnym znakiem zapytania, z całą pewnością Izrael. Czy one nie są w stanie uporządkować tego świata pomiędzy sobą, bo pytanie, dlaczego wciąż wzywana jest na pomoc Rosja i dlaczego wciąż muszą być wzywane na pomoc Stany Zjednoczone, żeby uporządkować jakieś miejsce w świecie?
Powiem tak, no Bliski Wschód akurat jest takim regionem, że prawdopodobnie oni by się uporządkowali już dawno sami, gdyby tam nie było ropy naftowej w takich ilościach, w jakich ona występuje. No 60% złóż światowych ropy naftowej jest tylko w subregionie Zatoki Perskiej. 60%. Więc każde duże mocarstwo ma tutaj interes, żeby jednak wykorzystywać słabości innych mocarstw i rozgrywać swoje karty. Tak naprawdę to jest też, to zostało powiedziane wielokrotnie i powtarzane, taka ciekawa maksyma dotycząca Bliskiego Wschodu, a szczególnie subregionu Zatoki Perskiej i tych państw, które są bogate w ropę naftową, że to jest dla nich błogosławieństwo, bo mają to olbrzymie złoża, ale jest też przekleństwo, no bo są poddane permanentnej ingerencji zewnętrznej ze strony różnych państw. Z tego powodu między innymi ten Bliski Wschód nie jest w stanie samodzielnie wypracować mechanizmów jako region, jako państwa regionu, mechanizmów, które by uporządkowały tutaj sytuację polityczno-militarną i musi posiłkować się kimś z zewnątrz.
No. A czy nie jest to też tak, że podziały pomiędzy tymi najsilniejszymi czynnikami Bliskiego Wschodu i tej części Azji są jednak zbyt głębokie. Ja przypomnę, że dosłownie w tych dniach mieliśmy taką wymianę impertynencji pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem. Ona zresztą jest jakby powtarzana co pewien czas. Najczęściej w czasie pielgrzymki do Mekki to się powtarza. To jest taki moment, który rozgrzewa emocje.
Czyli teraz.
Tak, właśnie. Arabia Saudyjska mówi, że szyici w ogóle nie są muzułmanami, no a oni im się rewanżują.
Powiem tak, to jest bardzo drażliwa kwestia niewątpliwie, ponieważ tutaj czynnik religijny jest eksponowany bardzo silnie, ale tak naprawdę chodzi o czynnik polityczny przede wszystkim. Arabia Saudyjska jest państwem, gdzie mamy mimo wszystko dominujący nurt fundamentalistów, wahabitów, radykałów sunnickich, którzy nie uznają szyitów za muzułmanów. No i z tego powodu taką tezę też często głoszą. Ona jest wymierzona szczególnie w Iran, bo Iran jest jedynym na świecie państwem z oficjalną religią szyicką, czyli islamem szyickim. Ponieważ jedno i drugie państwo ma swoje aspiracje polityczne w regionie, jedno i drugie państwo ma swoje racje, w tym sensie, że Iran uważa się za potężny podmiot aspirujący do roli mocarstwa regionalnego. Saudyjczycy uważają się za kolebkę islamu ze świętymi miejscami tej religii, z meczetami, prawda, w Mekce i w Medynie i z tym nawet, z tą tezą, że tutaj się objawił Koran i stąd wyszedł islam i oni są tym podmiotem kluczowym, jeśli chodzi o świat muzułmański. Są podmiotem zamożnym niewątpliwie, mającym ogromne złoża ropy naftowej, który jest kluczowym państwem na Półwyspie Arabskim. No i między nimi właśnie dochodzi do takich różnych starć politycznych. Ja przypominam tą głośną sprawę egzekucji szyickiego duchownego, co skończyło się spaleniem ambasady saudyjskiej w Teheranie 2 dni czy kilka dni później. Więc ta retoryka wzajemnej nienawiści jest bardzo, bardzo, bardzo
duża. Ale czy to jest taki rytuał, który się co pewien czas powtarza i on nie grozi światu niczym?
Ja myślę, że to jest rytuał, który trwa od dawna. Natomiast on teraz się trochę bardziej ujawnia nam, ponieważ gdzieś z pierwszego planu tej retoryki nienawiści w Iranie zszedł Izrael. Jak był Mahmud Ahmadinejad prezydentem, no to szczególnie Izrael obrywał, że tak to ujmę, w werbalnych sformułowaniach, gdzie Mahmud Ahmadinejad oczywiście ogłaszał, że on wywoła wojnę i zniszczy Izrael, zbombarduje Izrael i tak dalej. No dzisiaj mamy innego prezydenta, bardziej umiarkowanego, jest ta zmiana w Iranie, ale tutaj na pierwszy rzut właśnie wychodzi ten konflikt saudyjsko-irański. To jest też spowodowane wojną w Syrii niewątpliwie, bo Hezbollah był skoncentrowany, żeby przecież toczyć wojnę z Izraelem, a Hezbollah już wszystkie swoje siły, prawdę mówiąc, prawie ogromny odsetek swoich żołnierzy, bojowników, przerzucił do Syrii. I nie ma czasu, żeby zajmować się gdzieś tam Izraelem. To były inne sprawy z tym związane. W związku z tym ta retoryka też została przewartościowana. Saudyjczycy teraz są na pierwszej linii ognia.
Niektórzy też mówią, że zmiana monarchy w Arabii Saudyjskiej zmieniła też tę retorykę z drugiej strony z kolei. Czyli mówiąc najkrócej, jest znacznie bardziej nieostrożny nowy władca i bardziej skory na przykład do użycia sił zbrojnych. To co właściwie kiedyś zupełnie nie było domeną Arabii Saudyjskiej.
Tak, tylko że faktycznie tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby Saudyjczycy militarnie byli w stanie zagrozić Iranowi. Iran jest pod względem militarnym na tle Saudyjczyków jest potęgą. Tam są dwie armie w rzeczywistości. Jedna jest taka armią w dosłownym tego słowa znaczeniu. Druga armia to są strażnicy rewolucji, którzy są wyposażeni nie gorzej niż armia. Saudyjczycy tak naprawdę chyba poza werbalnym manifestowaniem swojej gdzieś tam nienawiści do Iranu czy do szyitów, no nie są w stanie tutaj podjąć jakichś działań. To bardziej widziałbym z drugiej strony jednak mimo wszystko ofensywny bardziej jest Iran militarnie. Saudyjczycy się po prostu obawiają też Iranu niewątpliwie. Jeśli takie ciekawe sformułowanie, to Izrael nie jest tutaj zagrożeniem żadnym w tym układzie Iran, Arabia Saudyjska. Tutaj bardziej Saudyjczycy z Zatoki Perskiej, te państwa mają monarchię, Arabia Saudyjska bardziej w kontekście Iranu patrzą na główne zagrożenie. Ten taki nieprzewidywalny do końca Iran, ale wydaje mi się, że ta retoryka też, żeby już ten wątek skończyć, ta retoryka też została wyniesiona jakby tutaj bardziej do medialnych różnych, w medialnych różnych formach, w momencie, kiedy Iran tak naprawdę ma możliwości też rozwoju gospodarczego i politycznego na świecie. Czyli stał się taką konkurencją też. No, sprzedaje jej ropę naftową, będzie sprzedawał gaz. Nie ma
no, także konkurencją, jeśli chodzi o sympatię Stanów Zjednoczonych.
No, z tą sympatią to chyba jeszcze nie, ale na pewno nie taka sympatia jak przed 1979 rokiem. Ale kto wie, może na Bliskim Wschodzie nigdy nie można mówić nigdy. Nie można być pewnym, że coś będzie na zawsze. Sytuacja się zmienia w kalejdoskopie, co widzimy na przykładzie Syrii i państw uczestniczących w tym konflikcie. Także tam też nie możemy być pewni, że nie będzie takiej relacji.
A czy problemem, o który bardzo wyraźnie rzutuje na pewien niepokój Arabii Saudyjskiej, nie jest właśnie coś, co uspokaja bardzo wiele krajów, czyli ten początek końca, nie jestem pewien, ale być może ta prognoza, którą pan profesor przedstawił parę minut temu, ISIS, czyli ruchu, który jednak, co by nie powiedzieć, bazuje na sunnityzmie, na tym obszarze geograficznym, który pozostaje strefą zainteresowania Arabii Saudyjskiej i który nie może pozostać obojętny dla tego państwa.
Uważam, że nie może, dlatego że ISIS pełni dla Saudyjczyków, chociaż oni się odżegnują, że mają coś z nimi wspólnego jak najbardziej, ale dla nich on pełni pewną korzystną rolę. Ta rola polega na tym, że po pierwsze osłabia Irak, w którym nie mamy gwarancji, że nie będzie rządów autorytarnych za ileś lat. Tego nie wiemy. My możemy zakładać, że będzie tak jak teraz, ale za 2-3 lata może się sytuacja odwrócić. Okaże się, że obalenie reżimu Saddama Husajna i gdzieś tam siłowe wdrażanie modelu demokratyzacji w pełni przyniesie nam fiasko, co wcale nie jest wykluczone. A Arabia Saudyjska i małe państwa Zatoki Perskiej arabskie mają doświadczenie z reżimem Saddama Husajna i wiedzą, że Irak, który jest scentralizowany, mocny militarnie, autorytarny, jest dla nich dużym zagrożeniem. A ISIS, kontrolując część Iraku, będzie go trwale osłabiać oczywiście. Więc to jest taka zależność polityczna. Im słabszy Irak, tym generalnie to lepiej dla Arabii Saudyjskiej i lepiej dla Iranu. To ich łączy akurat. Z Syrią jest tak, że od lat już rządy nie tylko Bashara al-Assada, ale Hafeza al-Assada, jego ojca jeszcze, no to była sól wokół dla państw oczywiście monarchii Półwyspu Arabskiego. To były wrogie podmioty, wrogie sobie podmioty. I ja pamiętam nawet, jak rozpoczął się konflikt, 2011 rok, minęło kilka miesięcy, już ten konflikt w Syrii się zaogniał na tyle, że można było mówić o wojnie domowej, no to przecież Saudyjczycy i Katarczycy zresztą mówili, że trzeba wysłać koniecznie tam wojska i trzeba tego Asada obalić jak najszybciej. Zresztą wycofano szybko ambasadorów stamtąd, po chyba kilku miesiącach już od momentu pierwszych demonstracji, manifestując sprzeciw wobec rządów Asada. No to polityczni wrogowie byli od lat, te reżimy. Także ISIS w Syrii, no też zawsze dla Saudyjczyków może być takim punktem, gdzie osłabia reżim Asada i osłabia w ogóle Syrię przed jakąkolwiek możliwością przywrócenia państwowości w takim dosłownym tego słowa rozumieniu.
Czy jeśli mielibyśmy powiedzieć to od tego poniedziałku, od tego świtu, to istnieje jakiś scenariusz, który można założyć, że byłby scenariuszem optymistycznym?
Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że tak. Optymistyczny scenariusz to przede wszystkim w ramach takiej polityki małych kroków, czyli myślę, że w ogóle dotrzymanie warunków porozumienia przez strony, które toczą wojnę, czyli przez opozycję i siły proreżimowe, czyli proasadowskie. Trzymanie się tych ustaleń, respektowanie tego, oczywiście pod tutaj kuratelą państw, które jakby to rzec wykuły to porozumienie między sobą. I to, jeśli to przetrwa dłuższy okres czasu, to już będzie pozytywny scenariusz, gdzie nie będziemy mieli tych relacji zbombardowanych miast i ofiar.
Choć wojna nie ustanie, bo jak rozumiem, obie strony umawiają się, że wojna z ISIS ma trwać dalej.
Oczywiście. To nawet było już ustalone wcześniej. W tamtym porozumieniu z lutego ISIS było całkowicie wyłączone. Nie tylko ISIS, tam jeszcze jest jedna organizacja, Jabhat al-Nusra.
To jest zresztą ciekawe ugrupowanie, bo ono czasami jest jakby traktowane jako część skrajnych islamistów, a czasami jako część demokratycznej opozycji w Syrii.
No bo w ogóle ta mozaika syryjska jest trudna do takiego jednolitego oszacowania, jednolitej oceny. Jabhat al-Nusra to na pewno nie jest żadna przybudówka ISIS, od tego zacznijmy. Oni zresztą też toczyli spór między sobą i toczyli tam, były takie chwile, gdzie toczyli ze sobą walki. Pomimo, że jedni i drudzy to radykałowie muzułmańscy.
Choć z tego, co wiem, to jest ugrupowanie, które kiedyś sympatyzowało z Al-Kaidą, tak?
Tak, tak, ale państwo islamskie nie jest przedłużeniem polityki Al-Kaidy. Więc wśród radykałów jest bardzo duże rozwarstwienie także na Bliskim Wschodzie, także to jest ten między innymi przykład tego. Natomiast Jabhat al-Nusra stanowi jakby zagrożenie dla interesu jednej i drugiej strony, jeśli chodzi o budowanie jakiejkolwiek wspólnej tutaj wspólnych struktur państwowych w Syrii, no bo trudno przydawać przyzwolenie na to, żeby fundamentaliści z frontu właśnie al-Nusra mogli reprezentować potem państwo, kiedy oni tak naprawdę w tym procesie demokracji pewnie by nie chcieli uczestniczyć za jakiś czas, a chcieliby to zdominować na przykład. Więc od razu założono, że państwo islamskie i front al-Nusra no, są wyłączone z porozumienia, przeciwko nim toczymy działania zbrojne. Więc znowu tak naprawdę wracamy do tego, co było w lutym, że jest to taki trochę częściowy rozejm, bo wojna się nie kończy. Ona się kończy między dwoma głównymi siłami, czyli tą opozycją, która jest w ramach ograniczenia pewnych podmiotów uznawana za opozycję, no i siłami Asada.
Pan profesor nie wierzy w to, że uda się stworzyć jednolite państwo syryjskie, a czy w takim razie nie wierzy także, że miliony Syryjczyków, którzy dziś są w Europie, Turcji czy Libanie do tego swojego dawnego kraju będą wracały?
Trudno mi w to uwierzyć, powiem szczerze, że będą wracali. Turcja ma taki pomysł, to dosłownie informacja też sprzed kilku dni. Siły tureckie są obecne na północy w Syrii, tam wyzwolono jedno z miast też spod władania państwa islamskiego i władze tureckie powiedziały, że to też jest taki, takie korzystne rozwiązanie, że na ten to terytorium będzie można też przetransportować uchodźców, którzy są w Syrii, żeby tam się oni zorganizowali, albo tam, żeby w tych obozach już na swoim, na terytorium swojego państwa przebywali. No, to jest jedna z możliwości, ale powrót mógłby być wtedy rozważany, jeśli mamy do czynienia z państwem, które funkcjonuje całkowicie bez konfliktu, gdzie są uformowane władze, ukonstytuowany rząd, który reprezentuje wszystkich w państwie. A czy to jest możliwe w dzisiejszych warunkach? Ja nie wierzę do końca w pogodzenie Asada z opozycją. W ogóle nie wyobrażam sobie, że Asad będzie pełnił w Syrii jeszcze jakąś rolę. Moim zdaniem on będzie, że tak powiem, tutaj też w pewnym sensie, w cudzysłowie, ofiarą tej całej wojny, ponieważ...
Czyli, że jest jakiś podpunkt, który mówi, że od tego momentu Asad będzie kimś innym? Znaczy, że pojawi się ktoś, kto zastąpi go na czele tego prorządowego ugrupowania, ale sam Asad zniknie z Syrii?
Mi się wydaje, że to byłoby najlepsze rozwiązanie, że Asad po prostu wyjedzie i będzie żył gdzieś w innym państwie, gdzie będzie miał tak zwany azyl, powiedzmy, polityczny. Mamy takie podmioty różne, jak Wenezuela na przykład, która mogłaby go przyjąć. No bo trudno mi sobie wyobrazić, że Asad będzie w Syrii i pełnił jakąś rolę ważną. No bo jaką rolę mógłby pełnić? Jeśli nie będzie prezydentem, no to w zasadzie no kim on miałby być? A trudno sobie wyobrazić, że Asad zostaje prezydentem i odbywa podróże do różnych państw i jest witany jak przywódca państwa po 5,5-rocznym konflikcie w Syrii, po użyciu broni niekonwencjonalnej, po tym jak 500,000 osób zginęło w wyniku bombardowań, w wyniku walk. Mi się wydaje, że można by było go oskarżyć o ludobójstwo.
Można by było, choć ja muszę powiedzieć szczerze, że już bardziej zagłębiając się w przeszłość, różne rzeczy żeśmy widzieli na oczy i to czasami jednak też tak bywa, że świat nie bywa sprawiedliwy i nie bywa zdolny do takiej oceny, która rzeczywiście mogłaby doprowadzić do tego, że stałby się on czarno-biały i chyba taki też jest świat i tak on działa, ale to jest jakby zupełnie inna uwaga.
Powiem tak, ja jak najbardziej zgadzam się, że różne rzeczy widzieliśmy, niewątpliwie, ale powiem szczerze, że jak zobaczę Asada, który odbywa podróż do jednego z państw europejskich albo gdzieś na forum ONZ jeszcze na przykład przemawia, to naprawdę wtedy no, będę musiał przyznać się, że chyba nie znam się na Bliskim Wschodzie.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Myślę, że jednak mój gość, profesor Rafał Żorowski na Bliskim Wschodzie się zna. O czym mogliście się państwo przekonać w dzisiejszej audycji? Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.